Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka The Secret Female Hormone: How Testosterone Replacement Can Change Your Life, autorstwa lekarki Kathy C.
Maupin i terapeuty Bretta Newcomba to poradnik zdrowotny poświęcony roli testosteronu w organizmie kobiet. Autorzy kierują go przede wszystkim do kobiet po 40, które zauważają spadek energii, libido, jakości snu, nastroju albo sprawności poznawczej. Główna teza książki brzmi, że testosteron jest u kobiet istotnym, lecz często pomijanym hormonem, a jego obniżanie się może współtworzyć wiele dolegliwości kojarzonych z wiekiem i menopauzą.
Maupin przedstawia własną praktykę kliniczną, historię pacjentek, kwestionariusze objawów oraz przegląd metod hormonalnej terapii zastępczej.
Publikacja ma jednocześnie charakter medycznego manifestu, krytykuje ograniczone zainteresowanie kobiecym niedoborem androgenów w systemie ochrony zdrowia. To nie jest neutralny podręcznik akademicki, lecz wyraźnie argumentujący za terapią testosteronem, szczególnie w postaci bioidentycznych implantów pelletowych.
Warto więc czytać ją jako punkt wyjścia do rozmowy z lekarzem, a nie jako samodzielną podstawę diagnozy lub leczenia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, testosteron jako hormon istotny także dla zdrowia kobiet, najważniejszym zabiegiem książki jest odwrócenie popularnego skojarzenia, według którego testosteron należy niemal wyłącznie do świata męskiego zdrowia. Maupin podkreśla, że kobiety również naturalnie produkują testosteron, choć w innych ilościach niż mężczyźni, i że hormon ten wiąże się między innymi z libido, energią, masą mięśniową oraz poczuciem sprawczości.
Dzięki temu książka nadaje język doświadczeniom kobiet, których zmęczenie, spadek pożądania czy trudności z koncentracją bywają zbywane jako nieunikniona część starzenia się.
Autorzy łączą te objawy z szerszym obrazem zmian hormonalnych zachodzących w średnim wieku.
To ujęcie ma wartość edukacyjną, ponieważ zachęca do całościowego patrzenia na gospodarkę hormonalną, a nie ograniczania rozmowy o menopauzie do estrogenu.
Równocześnie czytelnik powinien odróżnić ważne pytanie kliniczne od zbyt prostego wniosku przyczynowego.
Podobne objawy mogą wynikać z wielu przyczyn, np. zaburzeń snu, depresji, chorób tarczycy, niedoborów żywieniowych, leków lub przewlekłego stresu.
Sama obecność objawów nie potwierdza niedoboru testosteronu.
Siłą książki jest więc zwrócenie uwagi na niedostatecznie omawiany hormon, lecz jej tezę należy zestawić z indywidualnym wywiadem, badaniem i aktualną wiedzą medyczną.
Po drugie, koncepcja zespołu niedoboru testosteronu i jej status medyczny, Maupin proponuje określenie Testosterone Deficiency Syndrome, czyli zespół niedoboru testosteronu, w skrócie TDS.
Ma ono zebrać rozproszone symptomy, takie jak obniżona energia, problemy z pamięcią, wahania nastroju, zmiana popędu seksualnego i utrata mięśni w rozpoznawalny obraz kliniczny.
Autorzy argumentują, że kobiety z takimi dolegliwościami bywają niedostatecznie diagnozowane, ponieważ medycyna historycznie poświęcała więcej uwagi testosteronowi u mężczyzn.
Jest to także narzędzie retoryczne książki, ma pomóc pacjentkom nazwać problem i zadawać lekarzom bardziej konkretne pytania. Trzeba jednak zachować precyzję.
TDSW przedstawionej przez autorów w formie nie jest powszechnie uznanym standardowym rozpoznaniem w głównych klasyfikacjach i wytycznych medycznych.
Ocena androgenów u kobiet jest złożona, ponieważ stężenia są niskie, pomiary laboratoryjne mogą być trudne do interpretacji.
A zależność między wynikiem badania a objawami nie zawsze jest jednoznaczna.
Współczesne zalecenia zwykle nie traktują testosteronu jako uniwersalnej odpowiedzi na szeroki zestaw dolegliwości związanych z wiekiem.
Książka jest cenna jako krytyka lekceważenia objawów kobiet, ale jej kategoria diagnostyczna powinna prowadzić do ostrożnej konsultacji, nie do automatycznego samorozpoznania.
Po trzecie, terapia pelletami bioidentycznymi jako wyraźnie preferowana metoda. Wyjątkowo charakterystyczną cechą książki jest zdecydowane poparcie dla bioidentycznej terapii testosteronem za pomocą pelletów, czyli małych implantów umieszczanych pod skórą.
Maupin przedstawia tę drogę jako sposób zapewniający względnie stabilne uwalnianie hormonu przez dłuższy okres i przeciwstawia ją innym formom podawania, takim jak preparaty przeskórne, iniekcje czy leki doustne.
w jej relacji doświadczenia pacjentek oraz praktyka gabinetowa przemawiają za wygodą i skutecznością implantów. Dla czytelnika istotne jest, że metoda podania stanowi w tej publikacji nie tylko techniczny szczegół, ale centralny element proponowanego modelu leczenia. Właśnie tu najbardziej potrzebny jest krytyczny dystans. Określenie bioidentyczny opisuje zgodność chemiczną hormonu z hormonem wytwarzanym przez organizm.
Ale samo w sobie nie stanowi gwarancji bezpieczeństwa, właściwej dawki ani przewagi klinicznej.
Implant po założeniu jest też trudniejszy do szybkiego zmodyfikowania lub odstawienia niż preparat, którego stosowanie można przerwać. Decyzja o terapii powinna obejmować omówienie wskazań, przeciwwskazań, skutków ubocznych, jakości preparatu i planu kontroli. Książka dobrze pokazuje perspektywę praktyki mocno związanej z pelletami, lecz nie przedstawia jej jako jedynego bezdyskusyjnego standardu. Po czwarte, objawy, relacje i jakość życia w okresie zmian hormonalnych, autorzy nie ograniczają problemu do wyników laboratoryjnych ani seksualności.
Omawiają, jak zmęczenie, zaburzenia snu, rozdrażnienie, pogorszenie koncentracji i spadek libido mogą wpływać na relacje partnerskie, funkcjonowanie rodzinne oraz samoocenę.
Ten wymiar jest ważny, ponieważ dolegliwości okresu okołomenopauzalnego często tworzą sprzężenie zwrotne.
Gorszy sen może obniżać energię i tolerancję stresu, napięcie w relacji może nasilać trudności seksualne, a poczucie utraty dawnej sprawności może pogarszać nastrój.
Książka przekonuje, że bagatelizowanie tych doświadczeń jako zwykłej ceny wieku może być krzywdzące.
Praktyczną wartością publikacji są wskazówki dotyczące rozmawiania o zmianach w pożądaniu i nastroju oraz kwestionariusze mające pomóc uporządkować obserwacje.
Nie zastępują one narzędzi diagnostycznych, ale mogą ułatwić przygotowanie do wizyty pacjentka, może zauważyć czas trwania objawów, ich nasilenie, związek z cyklem, menopauzą,
snem czy przyjmowanymi lekami. Zarazem autorzy skłonni są mocno wiązać wielowymiarowe problemy jakości życia z testosteronem.
Najbardziej użyteczne odczytanie tej części polega na uznaniu realności objawów, przy równoczesnym uwzględnieniu zdrowia psychicznego, sytuacji życiowej, relacji, aktywności fizycznej i innych hormonów. Na koniec, polemika z regulacjami i z nierównością w traktowaniu zdrowia kobiet, The Secret Female Hormone, ma wyraźny wymiar polemiczny. Maupin krytykuje regulacje, praktykę lekarską i przekazy kulturowe, które jej zdaniem łatwiej uznają testosteron za istotny w leczeniu mężczyzn niż kobiet. Autorka sprzeciwia się przekonaniu, że po zakończeniu okresu rozrodczego kobiece libido, siła i dobre samopoczucie przestają zasługiwać na poważną uwagę medyczną. Ta część książki nadaje jej energię rzeczniczą i odróżnia ją od spokojniejszych przewodników po menopauzie.
W centrum nie stoi jedynie terapia, ale postulat, by kobiety były wysłuchiwane i otrzymywały pełniejszą informację o dostępnych możliwościach.
Argument o nierównościach ma znaczenie, ponieważ historia badań medycznych rzeczywiście zna luki w reprezentacji kobiet i w rozumieniu specyficznych dla nich objawów.
Jednak krytyka instytucji nie powinna być utożsamiana z dowodem, że każda proponowana terapia jest skuteczna dla każdej pacjentki.
Ograniczenia rejestracyjne i ostrożność wytycznych mogą wynikać także z potrzeby danych o dawkowaniu, bezpieczeństwie oraz długofalowych efektach.
Najcenniejsza lekcja tej części brzmi zatem: pacjentka powinna aktywnie pytać o opcje i wspólnie z kompetentnym lekarzem oceniać korzyści oraz ryzyko.
Mniej przekonująca byłaby interpretacja, że ostrożność medyczna jest wyłącznie przejawem uprzedzeń. Podsumowując, książka będzie najbardziej przydatna dla kobiet w średnim wieku,
które doświadczają zmian przypisywanych menopauzie i chcą lepiej przygotować się do rozmowy o hormonach z lekarzem.
Może zainteresować także partnerów oraz osoby pracujące wspierająco z pacjentkami, ponieważ pokazuje, że problemy ze snem, energią, libido i nastrochem mają konsekwencje nie tylko biologiczne, lecz również relacyjne.
Czytelnik otrzymuje przystępne objaśnienie perspektywy, według której testosteron u kobiet zasługuje na większą uwagę, a także listę zagadnień do omówienia podczas konsultacji.
Na tle typowych poradników o menopauzie publikacja wyróżnia się jednoznacznym skupieniem na testosteronie oraz silnym, krytycznym głosem wobec medycyny i regulacji.
Nie przedstawia jedynie ogólnej informacji o hormonalnej terapii zastępczej, ale energicznie broni koncepcji kobiecego niedoboru testosteronu i preferuje terapię peletami bioidentycznymi. To czyni ją książką wyrazistą, ale też częściowo jednostronną. Jej deklaracje dotyczące zapobiegania licznym chorobom i przewagi konkretnej metody leczenia wymagają konfrontacji z aktualnymi, niezależnymi wytycznymi oraz indywidualną oceną ryzyka. Najlepiej traktować ją jako rzeczowy bodziec do zadawania pytań, nie jako instrukcję samoleczenia. Jej trwałą wartością jest zakwestionowanie lekceważenia kobiecych objawów i przypomnienie, że zdrowie po czterdziestce nie powinno być oceniane wyłącznie przez pryzmat płodności. Korzyść intelektualna wynika z poznania kontrowersyjnego stanowiska, a praktyczna z lepszego przygotowania do świadomej, wspólnej decyzji klinicznej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Cathy C. Maupin MD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.